Dobry przyjaciele. Jeżeli nie wiecie, dlaczego Temba chciał powiedzieć to świadectwo, to ja wam powiem, bo ja wiem. Ja nie wiedziałem, co on będzie mówił, ale niezwykłe jest dla mnie to, że Pan Bóg włożył na jego serce werset z biblijny, który ja mam w swoim kazaniu. I niezwykłe jest dla mnie to, że to, co Pan Bóg mi powiedział, że mam do was powiedzieć, to jest dokładnie to, co Temba wam powiedział w swoim świadectwie. Ja naprawdę nie wiedziałem, o czym on będzie mówił. Nie zmówiliśmy się. Duch Święty, i to jest dla mnie niezwykła zachęta i powinna być to zachęta dla was, dlatego że to znaczy, że Pan Bóg chce dzisiaj do ciebie coś powiedzieć. Ja wiedziałem o tym, że Pan Bóg chce dzisiaj coś do was powiedzieć, ponieważ modliłem się o to, czym mam wam usłużyć, o czym mam nauczać i odczułem wyraźnie w swoim sercu, że to jest temat, który mam dzisiaj przynieść. To jest temat, który chodzi po mojej głowie od dawna, ale za każdym razem, jak byłem tutaj wcześniej, to czułem, że to nie jest jeszcze ten moment, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby o tym mówić. I teraz usłyszałem w swoim duchu, że Pan Bóg mówi, teraz jest czas na to, żeby przynieść ten temat. I Temba powiedział dokładnie świadectwo o jego wewnętrznej przemianie. I ja dzisiaj chcę mówić o zdrowiu emocjonalnym. Ja dzisiaj chcę mówić o tym, że zdrowy, silny chrześcijanin to jest człowiek zdrowy emocjonalny. Chcę dzisiaj mówić o tym, że jeżeli chcesz być silnym, zdrowym duchowo, to musisz być zdrowy emocjonalnie. Nie ma chrześcijan, nie istnieją tacy, którzy byliby super duchowymi, silnymi, zdrowymi chrześcijanami i którzy mieliby nieuzdrowioną duszę, którzy mieliby nieuzdrowione emocje, którzy nosiliby rany w sobie, które nie zostały uzdrowione. I tak to jest w większości przypadków, właściwie w życiu prawdopodobnie każdego z nas. Może są jakieś wyjątki, że gdzieś tam w naszym rozwoju, w naszym chrześcijaństwie w pewnym momencie dochodzimy do miejsca i czujemy się, jakbyśmy nie byli w stanie pójść dalej, jakbyśmy nie byli w stanie zrobić następnego kroku. Czujemy się, jakbyśmy uderzali głową w mur i nagle i zdajemy sobie z tego sprawę, że się nie rozwijamy, że przestaliśmy się rozwijać, że coś się wydarzyło, co nas powstrzymuje, co nas blokuje. Czujemy się, jakbyśmy zataczali kręgi i czas płynie. Czujemy się, jakby Pan Bóg przestał do nas mówić, jakby nasze życie po prostu stało się życiem w porażce, a nie w zwycięstwie. Nie będę prosił was, żebyście podnieśli rękę. Powiem, że ja byłem w takim miejscu wiele razy. Byłem w takim miejscu wiele razy i przypuszczam, że jeśli będziesz szczery czy szczera ze mną, to powiesz, że też tak było. Smutne życie zaczyna być w takiej sytuacji. Życie zaczyna być trudne. Mimo tego, że jesteśmy chrześcijanami, chcielibyśmy żyć w zwycięstwie, okazuje się, że ten ideał, który czytamy w Biblii, ten ideał, który czasami nam się wydaje, że widzimy tutaj z przodu, jakby nie ziszcza się w naszym życiu. I nie znamy bardzo często odpowiedzi, nie wiemy, dlaczego tak jest. Jeżeli zatrzymamy się w tym miejscu, to dochodzimy do stanu, w którym przestajemy być świadectwem Bożej mocy. Przestajemy być świadectwem Bożej miłości. Bardzo trudno w tej sytuacji jest nam okazywać innym ludziom współczucie. Bardzo trudno jest nam okazywać innym ludziom miłość, wsparcie, pocieszenie, zachętę, dlatego że wtedy wszystko zaczyna kręcić się wokół nas i naszego nieszczęścia, naszego smutku. I jeżeli jesteś w takiej sytuacji, albo kiedyś byłeś, a jeżeli nie, to kiedyś będziesz, to chcę ci powiedzieć, że myślę, że są dwa podstawowe powody, z jakich możemy się znaleźć w tej sytuacji. I o jednym tylko wspomnę, a na drugim się skupię. Jeden z tych powodów może być duchowy. Być może doświadczasz opresji duchowej. Być może doświadczasz duchowego związania. Być może jest jakaś warownia w twoim życiu, w której przystęp dałeś jakimś duchom niedobrym, które utrudniają ci życie. I jeżeli taka jest sytuacja, jeżeli masz wrażenie, że tak jest, to wyrzeknij się grzechu, z którym się uwikłałeś. Wyrzeknij się tego, co się dzieje w twoim życiu. Wyrzeknij się strachu, wyrzeknij się twojego problemu i powiedz, że nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. I ogłoś zwycięstwo w imieniu Jezusa, bo to zwycięstwo jest ci dane. Twój wróg nie ma autorytetu nad Jezusem. Jezus jest ostatecznym autorytetem. Jeśli uznasz, że nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym sam, proszę cię podejść do swojego pastora, powiedz mu o tym, porozmawiaj z którymś z waszych liderów. Jesteście w tym niesamowitym miejscu i w takim uprzywilejowanym miejscu, że wasi liderzy będą w stanie wam pomóc. Drugi powód, jaki może być tego, że nie dokonujemy kolejnych kroków w naszym życiu, że kręcimy się w kółko, to jest powód emocjonalny. Jeżeli nie rozwijamy się w dziedzinie emocjonalnej, tak jak rozwijamy się w dziedzinie duchowej, to stajemy się w pewnym momencie takimi troszeczkę karykaturami, gdzie nasza duchowość jest bardzo duża, a nasze życie emocjonalne jest niedorozwinięte. I nie jesteśmy w stanie wtedy funkcjonować jak zdrowi ludzie. To tak jakby urosła mi jedna noga ogromna, a druga była taka malutka. Potrzebowałbym wtedy jakiejś pomocy do chodzenia. Nie mógłbym się poruszać w zdrowy sposób. Mam nadzieję, że nadążacie za mną, że rozumiecie, co mam na myśli. I problem polega w tym, że nasza kultura, to w jaki sposób jesteśmy wychowani, to w jaki sposób nasza kultura została ukształtowana, nie wspiera rozwoju emocjonalnego. Wręcz powiedziałbym, że kultura chrześcijańska, w której jesteśmy, odrzuca emocje bardzo często. Zaprzecza im. Uczy nas, że emocje są niedobre. Uczy nas, że powinniśmy się im przeciwstawiać. Uczy nas, że są złe. Jeżeli takie podejście mamy do emocji, to konsekwencje i skutki, jakie będziemy chcieli osiągnąć, będą dokładnie przeciwne niż te upragnione. I chciałbym tylko powiedzieć wam o dwóch osobach w Biblii i zachęcić was do tego, żebyście przestudiowali te dwie postacie. Jak czytacie Biblię, przestudiujcie te dwie postacie. Ja dzisiaj nie będę o nich czytał, ja wam tylko zasugeruję ich imiona, ponieważ oni są niezwykłym świadectwem tego, jak radzić sobie z emocjami, co robić z emocjami. I pierwsza z tych osób jest w Starym Testamencie, to król Dawid. Jeżeli poczytacie psalmy, to zobaczycie, że ten człowiek miał depresję. Wiecie co jeszcze? Nie bał się o tym mówić. Nie bał się o tym powiedzieć Panu Bogu. Wołał do Boga, krzycząc o pomoc. Zobaczycie, że on nie bał się mówić o swoich wątpliwościach, o swoich lękach, o swoim strachu, ale zawsze te emocje przynosił do Boga. Zawsze postanawiał je wyciągnąć z tego wnętrza, żeby go od środka nie zjadały. A drugą taką osobą jest Jezus. Jezus zburzył wszystkie, jeżeli dzisiaj zastanowisz się na tym, jak Jezus wyrażał swoje emocje, co z nimi robił, to On burzy wszystkie schematy, które my sobie w naszej kulturze ukształtowaliśmy odnośnie tego, jak powinniśmy się zachowywać. A jednocześnie On nigdy nie zgrzeszył. Czy to nie zadziwiające? On nie musiał chować swoich emocji w sobie, żeby być święty. Jezus wzrastał jako zdrowo-emocjonalny człowiek. Nie wiem, jak On to zrobił, ale pamiętajmy, że On nie był tylko Bogiem, On był również w 100% człowiekiem, więc pokazał tobie i mi, jak to zrobić. Pokazał nam, że to jest możliwe. Jako chrześcijanie bardzo często przywiązujemy ogromną uwagę do rozwoju duchowego. To dobrze, że przywiązujemy uwagę do tego, bo zanim byliśmy chrześcijanami, to nie mieliśmy pojęcia o tej sferze. I nagle otworzyły nam się oczy i zachowujemy się jak takie dzieci, które dostały nową zabawkę i teraz cała uwaga nasza jest przez resztę życia na sferze duchowej. Pamiętajmy, że potrzebujemy w życiu balansu, że potrzebujemy rozwoju w każdej płaszczyźnie i jeżeli nie mamy tej równowagi, to nasze życie będzie w zachwianiu. Żeby wam troszkę lepiej zobrazować, o czym mówię, to opowiem wam trochę swojej historii. Wielu z was pamięta mnie z czasów, kiedy jeszcze tutaj mieszkałem w Polsce. Wolę nie słyszeć i nie wiedzieć, co myśleliście na mój temat. Ale dowiecie się dzisiaj pewnych aspektów mojej historii, o których myślę, że niewielu wie, jeżeli ktokolwiek. I zajęło mi wiele lat, żeby dojść do tego, żeby zrozumieć, na czym ta moja historia polegała i żeby być w stanie w ten sposób zinterpretować i tak opowiedzieć. Nawróciłem się w młodym wieku, ale jeszcze trochę za późno, można powiedzieć. Z drugiej strony Pan Bóg wie najlepiej. W każdym razie, zanim spotkałem Jezusa, to byłem takim człowiekiem młodym bardzo i bardzo rozbitym w środku. Byłem bardzo zakompleksiony. Zupełnie nie miałem wiary w siebie, zupełnie żyłem w poczuciu odrzucenia, w poczuciu braku akceptacji i to moje młode życie wtedy było totalne, wewnątrz mnie było w totalnym rozbiciu. Ludzie na zewnątrz prawdopodobnie nie byliby w stanie tego zobaczyć, ponieważ taki zawsze byłem kozak. Ludzie, wiecie, im bardziej mają namieszane wewnątrz, tym bardziej nakładają na siebie maski i stajemy się ekspertami w noszeniu masek. Pokazujemy, jacy my jesteśmy niezwykli, niesamowici, a w środku jest, jak Temba powiedział, szambo. Tak było w moim życiu wtedy. W pewnym momencie Pan Bóg wyciągnął do mnie rękę, ale zanim On to zrobił, to jeszcze powiem Wam, co się wydarzyło, do czego doprowadziła we mnie ta... To wewnętrzne zamotanie, zamieszanie, do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że jako bardzo młody człowiek zacząłem szukać odpowiedzi w różny sposób, który nie był dla mnie zdrowy. Bardzo szybko sięgnąłem po używki, po które nigdy nie powinienem sięgać, po alkohol, po narkotyki. Bardzo szybko zaangażowałem się w sferę seksualną i to wszystko nie dawało odpowiedzi. Wszystko tak jakby tylko pogłębiało zranienie. To wszystko tak jakby tylko dodawało problemów. I w tym wszystkim Pan Bóg wyciągnął do mnie rękę. Można powiedzieć, że wszystko się zmieniło w moim życiu. Chciałbym tak powiedzieć. Zmieniło się bardzo dużo. Bardzo dużo się wtedy zmieniło. Pan Bóg uleczył mnie niemalże natychmiastowo ze smutku. Już nigdy więcej od tamtej pory przez następne długie, długie, długie lata nie miałem problemu z depresyjnymi myślami. Kościół dał mi poczucie przynależności. Kościół stał się moim drugim domem, stał się moją drugą rodziną. Poczułem, że jestem częścią czegoś większego i dzięki temu, że miałem ludzi w podobnym wieku, ludzi, którzy wzrastali razem ze mną w Chrystusie, większość z tych wpływów była pozytywna, to przyniosło mi bardzo pozytywne rezultaty w pewnych dziedzinach. Ale wiecie, została taka dziedzina w moim życiu, która nie została z jakiegoś powodu przemieniona. Ja nie rozumiem dlaczego. Nie do końca. Nadal byłem bardzo zakompleksiony. Nadal myślałem bardzo mało na swój temat, bardzo nisko o sobie myślałem. Wydawało mi się wtedy, mając 16 lat, że nigdy w życiu nie spodobam się żadnej dziewczynie. Że nigdy w życiu, że to jest niemożliwe, żeby jakaś dziewczyna się mną zainteresowała. I naprawdę myślałem, że jedyna szansa dla mnie to, żeby spotkać niewidomą dziewczynę. Takie było moje rozwiązanie. Moja żona chciała, żebym się upewnić, żebym na pewno o tym powiedział. Ale wiecie co, było takie ogromne pragnienie poczucia wartości i zbudowania właśnie tego, żeby się czuć dobrze, żeby być kochanym. To była taka rana na duszy, która powodowała, że nie umiałem w zdrowy sposób i w zdrowych relacjach funkcjonować z płcią przeciwną. To spowodowało, że z każdą dziewczyną flirtowałem, mając gdzieś tam głęboko nadzieję, że może z którąś się uda. Że może któraś nie widzi. Wiecie, to nie był intencjonalny plan. To nie było tak, że ja tak chciałem, że ja sobie wymyśliłem, że tak będzie najlepiej. To było po prostu coś, w czym ja nie znałem innej rzeczywistości. To było tak, jak funkcjonowałem. Mimo tego, że kochałem Pana Boga, mimo tego, że byłem już zaangażowany w służbie, mimo tego, że Pan Bóg był dla mnie najważniejszy, to ta moja postawa braku barier, braku odpowiednich granic w relacjach z płcią przeciwną doprowadziła mnie do katastrofy. Doprowadziła mnie do tego, że moje życie moralne było w stanie tragicznym. I nie potrafiłem tego zrozumieć. Jak to jest, że ja kocham Pana Boga, a żyję niemoralnie? Jak to jest, że ja nie potrafię kontrolować tej sfery swojego życia? I wiecie, najgorsze jest to, że to nie miało tylko destrukcyjnego wpływu na mnie, ale również na innych ludzi. Konsekwencje były straszne. Doprowadziło mnie to do sytuacji, w której wielokrotnie byłem bardzo bliski pozostawienia Kościoła, odejścia i pozostawienia Pana Boga. Ponieważ wydawało mi się, że nie jestem godzien, że nie jestem w stanie, że ja ci nie nadaję. Skoro ja tak bardzo chcę, skoro się modlę, skoro poszczę w tej sprawie, skoro robię wszystko, co jestem w stanie, a jednak nie jestem w stanie, to znaczy, że ja się po prostu nie nadaję. Wiecie, wtedy Kościół wyglądał troszeczkę inaczej niż wygląda dzisiaj. Wtedy o to, żeby mieć takich duchowych rodziców, było bardzo trudno. Ja mogę powiedzieć, że brakowało mi takich ludzi. Nie było w moim życiu takich ludzi, którzy przyszliby mi i pokazali mi, jak mają wyglądać moje relacje z płcią przeciwną. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Nie byłem geniuszem i nie wymyśliłem tego sam. Lata zajęło mi pracy z Duchem Świętym i pojawili się też tacy ludzie, którzy zaczęli mnie w pewnym momencie nauczać i mówić o tym, jakie są zdrowe granice. Pojawili się ludzie, którzy zastosowali ten wzorzec uczniostwa w moim życiu i wyjaśnili mi. Wiecie, bo kiedy się nawracamy, to jesteśmy starymi ludźmi wcześniej, a wszystko ma się stać nowe. To nie staje się tak. I przeskoczę teraz trochę do przodu i powiem wam drugą historię. Troszkę krótsza będzie. Drugi taki obraz z mojego życia. Przyszedł taki czas, kiedy poznałem swoją żonę. Wzięliśmy ślub, byłem bardzo zakochany, ona również. Wydawało mi się, że jestem idealnym kandydatem na męża. Myślałem sobie, że ta dziewczyna, która wyjdzie za mnie za mąż, będzie największą szczęściarą na świecie. Myślałem sobie tak, kocham Pana Boga. To kilka lat później dopiero zrozumiałem. Nawet lubię gotować, więc na pewno będzie korzystać z tego. Czasem nawet mogę posprzątać. W końcu jestem liderem w kościele. No przecież muszę być świetnym kandydatem na męża. I wiecie, okazało się bardzo szybko, że w sytuacjach stresujących, w sytuacjach napięcia, nagle jakby ktoś inny ze mnie wychodził. Jak to moja mama dawniej mówiła, jakby diabeł z ciebie wychodził. Okazało się nagle, że w sytuacjach napięcia i stresu ja nie kontroluję się. Jestem wybuchowy. Podnoszę głos, krzyczę, mówię rzeczy, których później żałuję. Jak to jest możliwe, że ja traktuję w taki sposób osobę, którą kocham? Jak to jest, że ja kocham Pana Boga, kocham swoją żonę, a zachowuję się jak idiota? Jak to jest możliwe? Nie mogłem przez to przebrnąć. Wiecie, przychodziłem do Pana Boga z desperacją, ze łzami, prosząc, żeby mnie przemienił. I to się nigdy nie wydarzyło w ciągu jednej nocy. Ja tak chciałem, żeby Pan Bóg mnie po prostu zmienił, żebym rano wstał i już się więcej nigdy nie denerwował. Ale Pan Bóg z jakiegoś powodu nie działa w ten sposób. I chcę wam dzisiaj o tym wszystkim powiedzieć, o tym wszystkim zobrazować wam to, żebyśmy zrozumieli wspólnie, że jest potrzeba w naszym życiu emocjonalnym, żebyśmy się rozwijali. Że jeżeli odnosimy porażki w naszym życiu, to nie będziemy na drugi dzień superbohaterami, tylko możemy rozpocząć drogę do rozwoju. I dzisiaj niech to będzie moment, w którym zrobisz pierwsze kroki. Nie spodziewaj się, że jutro będziesz superbohaterem. Uświadom sobie, że robisz pierwsze kroki i że ta droga może być długa. Ale to jest jedyna droga, którą chcesz iść. Osobiście jestem zwolennikiem teorii, że składamy się z trzech części jako ludzie. Wiem, że niektórzy z was mogą wierzyć, że jest inaczej, ale pokażę wam, dlaczego tak wierzę. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Pisma Świętego, do Biblii i przeczytali jeden fragment z 1 Tesaloniczan 5:23-24. Mamy na ekranie. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny, on też tego dokona. Jeszcze raz przeczytam fragment tego. A sam Bóg pokoju niech was w pełni, zwróćcie uwagę na to słowo, w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, niech cały wasz duch, dusza i ciało będą przemienione. Jak już wspomniałem, jako chrześcijanie zwracamy ogromną uwagę na naszego ducha. Niektórzy z nas dbają też o ciało, ale muszę powiedzieć, że bardzo niewielu zdaje sobie sprawę z potrzeby dbania o duszy. To czasami jest dla nas takie trudne do zrozumienia, no bo co to jest ta dusza, tak to ciężko jest ogarnąć. Na potrzeby dzisiejszego kazania umówmy się, że emocje wchodzą w skład duszy. To nie można postawić znaku równości tam, bo dusza to trochę więcej niż tylko emocje. To również decyzje, to również nasza sfera intelektualna, ale ogromną częścią naszej duszy, powiedziałbym, że trzonem naszej duszy są nasze emocje, nasze uczucia. Więc za każdym razem, jak czytasz w Biblii o duszy, to, albo może nie za każdym razem, w zależności od kontekstu, ale wielokrotnie, kiedy czytasz Biblię o duszy, to pamiętaj, że chodzi tu w dużej mierze o twoją stronę wewnętrzną, emocjonalną, o twoją stronę intelektualną. I mam tutaj teraz taki fajny obrazek, który chciałbym, żebyśmy zobaczyli. To jest obrazek lodowca. Widzicie, moje życie, to o którym wam opowiadałem, było jak lodowiec. To, co ludzie widzieli, to, co było widoczne, to ten mały kawałek ponad powierzchnią. To 10% mojego życia. Lodowiec jest widoczny w 10%. I chcę ci powiedzieć, że twoje życie jest jak lodowiec również. Życie każdego człowieka w tym kontekście jest jak lodowiec. To, co jest widoczne, to, co jest na zewnątrz, to tylko taka drobna część. Większość jest w środku. I my czasami próbujemy przykryć, zamaskować, podmienić to, co jest na zewnątrz. Udawać coś innego. Ale wiecie, dlaczego nie da się tego zrobić? Dlatego, że cały lodowiec jest zbudowany z tego samego materiału. Różnica jest tylko taka, że część jest na powierzchni, a część jest pod powierzchnią. My jesteśmy całością. Nasze życie publiczne, nasze życie z innymi ludźmi jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w środku. Nie możemy mieć w środku zgnilizny, a na zewnątrz pięknie pachnieć. Jeżeli próbujemy to zrobić, to prędzej czy później okaże się, że zgnilizna zaczyna śmierdzić. Prędzej czy później okaże się, że to, co w środku, i tak będzie widoczne. Najczęściej nasi bliscy to widzą najszybciej. Nasza rodzina to dostrzega najszybciej. Nasi rodzice, nasze dzieci, nasi współmałżonkowie, oni to widzą najczęściej, dlatego że nie jesteśmy w stanie udawać 24 godziny na dobę. Raz w tygodniu, w niedzielę, rano, każdy jest w stanie podołać. Ale jak już mamy jakieś relacje trochę więcej poza niedzielą, to już może nie być tak łatwo. Więc zachęcam cię do tego, żebyś nie próbował zakładać masek. Dzięki. Żebyś nie próbował udawać. Jeżeli widzisz, że jest problem, to przyznaj sam przed sobą, że musisz z nim coś zrobić. Może jeszcze nie wiesz co, ale mam nadzieję, że dzisiaj niebawem dowiemy się troszkę więcej na ten temat. Może nie zmagasz się w tych samych dziedzinach, w których ja się zmagałem. Może nie jest to kwestia moralności, a może to są inne kwestie. Może żyjesz w strachu z jakiegoś powodu. Może coś cię paraliżuje. Albo czujesz się, że musisz wszystko i wszystkich kontrolować. Może być taka sytuacja, że musisz mieć wszystko pod kontrolą. Jeżeli nie masz wszystkiego pod kontrolą, to po prostu życie ci się wali. Nie możesz tego ogarnąć. Może żyjesz w poczuciu porażki albo ciągłego niezadowolenia. A może jesteś pracoholikiem albo jesteś uzależniony od jakichś używek. W niedzielę rano nikomu o tym nie powiesz, nikt tego nie widzi, ale jak przychodzisz w poniedziałek, wtorek czy w czwartek, to jest ta pokusa, której nie potrafisz odmówić. Może bardzo łatwo się denerwujesz i jesteś wybuchowy w relacjach z innymi ludźmi. Po prostu może nie potrafisz strawić czyjejś głupoty. Tak sobie myślisz. Być może czujesz się ciągle krytykowany albo poniżany. Może masz taką potrzebę, żeby za wszelką cenę udowadniać swoją wartość swoim działaniem, swoim postępowaniem. Może musisz ciągle zrobić coś dobrego, żeby się dowartościować. A może jest jeszcze coś zupełnie innego w twoim życiu, co powoduje, że jest bariera w relacjach między tobą a innymi ludźmi. Że nie potrafisz rozwijać w zdrowy sposób tej relacji z innymi ludźmi i z Panem Bogiem. Jeżeli tak jest, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu. Że nie jesteś tutaj przez przypadek i nieprzypadkowo ja dzisiaj tutaj jestem. Bo Pan Bóg ma dla ciebie dobrą wiadomość. Pan Bóg chce skończyć to koło zamknięte. Pan Bóg chce, żebyś zrobił krok na zewnątrz i zaczął iść w kierunku zdrowia. Zaczął iść w kierunku wolności i emocjonalnego zdrowia. To uczyni cię mocnym, zdrowym, silnym chrześcijaninem. Przeczytajmy jeszcze dwa krótkie fragmenty z Pisma Świętego. Niech to będzie 2 Koryntian 5:17, a później krótka przypowieść, którą czytał już Temba. 2 Koryntian 5:17. Ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co stare przeminęło i stało się nowe. Jeśli jesteś w Chrystusie, to Biblia mówi, że jesteś nowym stworzeniem. Czy nowe jest tylko twoje życie duchowe? Nie, cały jesteś nowy. Twoja sfera emocjonalna, twoja dusza ma być przemieniana. Bez ustanku przemieniana. I przypowieści 4:23. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. I to jest tak opisane, że my nie bardzo wiemy, co to znaczy. Bo co to jest to serce? Czy tak kardiologicznie mamy potraktować to serce? Myślę, że nie o tym pisze tutaj, nie to ma na myśli autor. Myślę, że kiedy pisze o sercu, to mówi o naszym wnętrzu. Bardzo często w Biblii to są synonimy serce i dusza, albo serce i emocje. To, co dzieje się w nas, nasze uczucia, nasze emocje. Więc przeczytajmy to troszkę inaczej. Strzeż swoich emocji, bo z nich tryska życie. Pomyśl o tym. Proszę cię, pomyśl o tym. Jak wygląda twoje życie, kiedy chodzisz w smutku? Masz ochotę robić dobre rzeczy? Jak wygląda twoje życie, kiedy jesteś przygnębiony, kiedy jesteś wkurzony? Masz ochotę być miły dla innych? Nie masz ochoty robić dobrych rzeczy, tak? Dlatego, że z swojego wnętrza tryska życie. Jak tam nie ma życia, to nie będzie tryskać. A powiem dalej, to, co jest w środku, to będzie tryskać na zewnątrz. Więc jeżeli jest złość, to będzie widać na zewnątrz. Jeżeli tam pod tym, na tym lodowcu, pod spodem jest złość, niechęć, zniechęcenie, ból, to jak myślisz, co inni ludzie będą widzieć w tobie? Jak myślisz, co będziesz oferować innym ludziom? Właśnie to, co jest w środku. Wiecie, naszym problemem i moim problemem w moim życiu najczęściej, albo inaczej, w moim życiu najwięcej problemów było spowodowanych przez rany na duszy. Przez zranioną duszę. Przez zranione emocje. Mój duch był ochoczy i jestem przekonany, że was również. Ale moja dusza była kompletnie niedojrzała. Moje emocje były kompletnie niedojrzałe. Dobrze. Jak w takim razie uzdrowić swoje emocje? Co w takim razie zrobić, żeby nasze emocje były zdrowe? Już pewnie ciężko wam jest od tych negatywnych emocji, które tutaj przekazałem. Więc odpowiedzmy sobie na to pytanie. Niestety nie mam dobrych wieści. Nie mam dobrych wieści, dlatego że dzisiaj nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie mamy tyle czasu, musielibyśmy tu spędzić do wieczora. Dzisiaj chcę tylko zasygnalizować potrzebę pracy w tej dziedzinie. Jeśli zdecydowałbym się odpowiedzieć wam na to pytanie dzisiaj, to nie bylibyśmy w stanie tego zapamiętać po jednym kazaniu. Dzisiaj chcę cię zainspirować do tego, żebyś zrozumiał czy zrozumiała, że to jest dziedzina w twoim życiu niezwykle i ważna i niezwykle potrzebna. Pokażę ci dzisiaj kilka kroków, jak być zdrowym emocjonalnie, ale nawet nie chcę, żebyś to notował, dlatego że potrzebujesz więcej czasu spędzić na tym. Potrzebujesz zagłębić się, potrzebujesz czytać, potrzebujesz rozmawiać z ludźmi dojrzałymi, potrzebujesz zapraszać Jezusa do twojego wnętrza. Musisz sam udać się na wycieczkę, na wyprawę do swojego wnętrza i zabrać tam ze sobą Jezusa. To nie będzie wycieczka na spacer do parku. To będzie długa wyprawa. To będzie czasami bolesna wyprawa. To będzie czasami wyprawa ze łzami. Ale wyjdziesz jako zwycięzca. Wyjdziesz jako zwycięzca, ponieważ Pan Bóg może dokonać cudów w twojej duszy, tak jak dokonał w sferze twojego ducha. I będziesz świadectwem miłości i Bożej dobroci dla swojego sąsiada. Dla osoby, która mieszka w tym samym domu, co ty. Przejdę przez 6 punktów teraz bardzo szybko, żebyśmy mieli wyobrażenie, o czym ja w ogóle mówię. Żebyśmy mieli taki obraz tego, w jaki sposób można to osiągnąć. Po pierwsze, trzeba zrobić to, co ja staram się zrobić dzisiaj z wami. Musimy zrozumieć istotę i znaczenie naszego życia emocjonalnego. Po pierwsze, musimy uświadomić sobie i zaakceptować, że nasza dusza, że nasze emocje są ważne, wymagają zmiany i potrzebują, żeby Jezus w nich działał. To jest pierwszy krok, świadomość. Świadomość i potrzeba zrozumienia tego tematu. Myślę, że przez dziesięciolecia w polskim kościele nie było takiej potrzeby, nie było takiej świadomości i nie było zrozumienia tego tematu. Myślę, że przez lata nie było tego w moim życiu. I dlatego mój rozwój był taki powolny i męczący. Nie chciałbym, żebyś doświadczał tego samego, czego ja doświadczałem. Chciałbym, żebyś żył i żyła w zwycięstwie. Żebyś żył i żyła jako zdrowa emocjonalnie osoba. Po pierwsze świadomość. Po drugie, trzeba rozprawić się ze swoją przeszłością. Każdy z nas ma przeszłość i musimy się z nią rozprawić. Musimy przerobić sytuacje, które odłożyliśmy na półkę, bo były zbyt bolesne, żeby się z nimi rozprawić. Musimy przerobić je. Dopóki ich nie przerobisz, tak długo będą w twoim życiu. Dopóki nie będą zatwione, tak długo będą za tobą chodzić i cię męczyć i cię rujnować. Musimy przepłakać ten cały ból, który w naszym życiu, którego doświadczyliśmy. Dopóki go nie przepłaczesz, tak długo on będzie za tobą chodził i cię męczył. I tak długo będzie wychodził z ciebie i ranił innych ludzi. Tak długo, jak go nosisz w sobie, będziesz ranił innych ludzi. I nie będziesz mógł zrozumieć, dlaczego jesteś takim człowiekiem. Dlatego, że masz zranioną duszę. Dlatego, że masz rany w swoich emocjach. Więc zapraszam cię dzisiaj. W drugim kroku pójdź na wycieczkę, pójdź na wyprawę do swojego serca, do swojej przeszłości i zaproś tam Jezusa. Musisz wybaczyć to, co nie zostało wybaczone. Pan Bóg cię przeprowadzi przez te kroki. Nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego naraz. Nie wydarzy to się dzisiaj w nocy. Rozpocznij wyprawę dzisiaj. Proszę cię, zacznij wyprawę dzisiaj. Nie myśl sobie po dzisiejszym kazaniu, że przeszedłeś przez pierwszy punkt. Bo ja chcę cię tylko zainspirować do tego, żebyś rozwijał i rozwijała swoją świadomość. To nie jest wykonane zadanie. Ja chcę cię tylko do tego zainspirować. Ale jeżeli mi się to uda, to jest zwycięstwo. To ja będę bardziej niż zadowolony. Bo jeśli zaczniesz tą wyprawę, zrobisz pierwszy krok, to Pan Bóg cię poprowadzi. Poprowadzi cię wszystkie następne. Więc po drugie, musimy rozprawić się ze swoją przeszłością. Następny krok jest taki, że musimy nauczyć się żyć w prawdzie z samymi sobą. Co wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Nauczyć się żyć w prawdzie z samymi sobą, we wrażliwości i złamaniu. W prawdzie z innymi ludźmi. W złamaniu przed i otwartości przed innymi ludźmi i przed samymi sobą. Musimy nauczyć się szanować nasze uczucia i żyć w zgodzie z nimi. Następnie musimy nauczyć się rozumieć i szanować nasze ograniczenia. To jest trudny punkt. Dla mnie to jest jeden z najtrudniejszych punktów. Bo ja chciałbym być Supermanem. Tak w przenośni. Chciałbym być takim chrześcijaninem, który potrafi po prostu za jednym pociągnięciem ręki pół piekła opustoszyć. Chciałbym być takim człowiekiem, który jak mówi, to po prostu Duch Święty działa, także wszyscy leżą. Cokolwiek. Ale mam swoje ograniczenia. I albo będę z nimi walczył i męczył się, albo je zaakceptuję i będę za nie wdzięczny. To może brzmić radykalnie. Ale jeżeli zrozumiemy, czym są ograniczenia w naszym życiu, to będziemy Bogu za nie wdzięczni. Następnie muszę nauczyć się zdrowo przeżywać, uwaga, porażkę, stratę i żałobę. Wiecie, kiedy przeżywamy żałobę? To trzeba płakać. To jest czas na to, żeby przeżywać żałobę. To nie jest czas na to, żeby ją skracać. To nie jest czas na to, żeby o niej zapominać. To nie jest czas na to, żeby iść dalej. Nie. Jak przeżyjesz żałobę, to wtedy będzie czas na to, żeby iść dalej. A jeśli nie zrobisz tego zdrowo, to ona zawsze będzie w twojej duszy, w twoich emocjach, jako zranienie, jako rana. Ona zawsze będzie do ciebie wracać i i Cię męczyć. Każdy z nas będzie się musiał spotkać z tymi wydarzeniami w naszym życiu. Każdy z nas doświadczył albo doświadczy porażki, straty albo żałoby. Jeżeli tego jeszcze nie przeżyłeś, to spotka Cię to. Więc nauczmy się to robić zdrowo. Nie zaprzeczajmy rzeczywistości. Mierzmy się z nią jak zdrowi ludzie. I jako ostatni punkt mam to, że powinniśmy się nauczyć śmiać, cieszyć i świętować. Jak nie będziemy umieli śmiać się, cieszyć i świętować, to lepiej połóżmy się w grobie i poczekajmy, aż nas zasypią i będziemy zbawieni jutro. Nie, jesteśmy powołani do tego, żeby żyć na tym świecie, więc cieszmy się. Świętujmy, nawet z małych rzeczy. Celowo powiedziałem, że musimy się nauczyć to robić, bo to nie jest takie oczywiste, zwłaszcza jak wychodzisz z polskiej mentalności. Musimy się tego nauczyć, wysiłek w to włożyć, żeby się cieszyć życiem. Pan Bóg powołał nas do zwycięstwa. Dał nam zwycięstwo. Więc jeszcze raz powiem, dzisiaj chcę Cię zachęcić, żebyś zrobił czy zrobiła pierwszy krok. Żebyś zrozumiał i zrozumiała, że sfera duchowa, sfera emocjonalna jest niezwykle ważna w Twoim życiu. Że nie pójdziesz do przodu, jeśli się nie wybierzesz na wycieczkę z Jezusem do swojego wnętrza. I chcę dać Ci wyzwanie. Chcę, żebyś spróbował podjąć tą decyzję, że to zrobisz. Żebyś zdecydował, że nie pójdziesz do domu i zapomnisz o tym, co się wydarzyło. Żebyś podjął i podjęła decyzję, że nie będziesz więcej zataczał kół. Teraz musisz tę decyzję podjąć. Jeżeli to zrobisz, Pan Bóg będzie wierny. Pan Bóg pójdzie z Tobą. Pan Bóg uczyni zmiany w Twoim życiu, których nikt inny nie jest w stanie zrobić. Proszę Cię, podejmij decyzję, że zaczniesz temat z Panem Bogiem. Chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg się nie boi Twoich uczuć. On zna je lepiej niż Ty. On jest ich totalnie świadom. Chce również, żebyś Ty był. Będzie Wam się współpracować znacznie lepiej. I wyobraź sobie teraz, już jako na sam koniec, proszę Cię, żebyś sobie wyobraził, czy wyobraziła coś. Wyobraź sobie ten problem w Twoim życiu, czy problemy. Wyobraź sobie te góry w Twoim życiu, które Cię powstrzymują. Tą sytuację, tą pokusę, czy tą sytuację, której nie potrafisz przeskoczyć i nie możesz zrozumieć dlaczego. Przywołaj ją teraz w swojej wyobraźni. I wyobraź sobie, że jej nie ma. Wyobraź sobie, że ona nie istnieje. Tyle czasu Cię męczyła, a teraz sobie po prostu wyobraź, że jej nie ma. Tak będzie wyglądać Twoje życie, jak zaczniesz wycieczkę. Tak będzie Twoje życie, jeżeli zaprosisz tam Jezusa do swojego wnętrza. Wyobraź sobie, że nie czujesz się już krytykowany. A Ty myślisz, ale jak to jest w ogóle możliwe? Przecież mnie wszyscy krytykują. No wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą. Przecież Pan Bóg wszystko kontroluje. Wyobraź sobie, że lubisz siebie i innych ludzi. Wow! Czasami jest najtrudniej polubić siebie. Wyobraź sobie, że to się właśnie wydarzyło. Wyobraź sobie, że wszystkie te śmieci już są w przeszłości. I już nie musisz z nimi żyć. Jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie? Jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie? O ile więcej miałbyś powodów do tego ostatniego punktu, do radości, do świętowania, do cieszenia się. Jak bardzo zmieniłby się Kościół? Jak bardzo zmieniłaby się Twoja rodzina? Jak bardzo zmieniłoby się miejsce Twojej pracy? Chcę teraz, żebyśmy się pomodlili. Ja w sumie nie wiem, czy grupa może wejść i zagrać jeszcze jedną piosenkę. Tak, dobrze, to ja zapraszam grupę i wejść do przodu, nie wyjść z pomieszczenia. Zapraszam grupę i powiem Wam teraz, co się wydarzy. Chcę Wam dać możliwość do tego, żebyście przyszli do Boga w modlitwie w tej kwestii. Chcę otworzyć tutaj przestrzeń na to, żebyście mogli zrobić pierwszy krok w tej wycieczce do zdrowia emocjonalnego. Będą tutaj liderzy, będzie pastor i będziemy modlić się o Ciebie, jeżeli będziesz chciał taką decyzję podjąć. Jeżeli będziesz chciał pojednać się z Bogiem, być może jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Być może jesteś w takim miejscu, że tak naprawdę gdzieś tam po prostu potrzebujesz na nowo zawrzeć z Nim przymierze, a może po raz pierwszy. Będę Cię zachęcał za chwilę, żebyś wyszedł do przodu i będziemy się modlić o Ciebie. Po prostu wyjść, nie musisz nawet nic mówić. Jeśli chcesz, to to możesz coś powiedzieć. A jeśli masz jakąkolwiek potrzebę modlitewną, finansową, zdrowotną, jakąkolwiek emocjonalną, to będzie czas na to, żebyś wyszedł do przodu i poprosił o modlitwę. My wierzymy w to, że Pan Bóg jest mocny, wierzymy w to, że Pan Bóg czyni cuda, wierzymy w to, że Pan Bóg ma moc dzisiaj i ta moc stosuje się do Twojego życia. Więc chcę pobudzić wiarę teraz w Twoim sercu. Chcę pobudzić wiarę, żebyś wyciągnął rękę, bo Pan Bóg ma dla Ciebie zwycięstwo. Jeśli cokolwiek, co dzisiaj mówiłem odnośnie sfery emocjonalnej, przemawia do Ciebie, jeśli cokolwiek z tego tematu do Ciebie przemawia, to za chwilę zaproszę Cię, żebyś wyszedł tutaj do przodu i będziemy się o Ciebie modlić. Teraz poproszę, żebyśmy powstali. Będziemy uwielbiać naszego Boga, a Ciebie zapraszam do przodu. Jeśli to, o czym mówiliśmy, dotykało się Twojego serca albo masz jakąkolwiek inną potrzebę, to proszę Cię teraz wyjdź ze swojego rzędu i zrób krok wiary i wyjdź do przodu. Będziemy się o Ciebie modlić.